Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dwa... Ile? Dziewięć... Ile?
Siedem.
297, bo wiesz, zbliżamy się coraz bardziej do 300 odcinka. I tak, musimy pilnować, żeby jakoś był taki bardziej.
Nie? 300, żeby był.
Żeby był 300.
Tak, Wojtku, jak przyjdzie ten moment, że będzie 300, to będziemy o tym wiedzieć. Ja to gdzieś zapisałem, żeby coś tam mamy w ogóle... Ale to na razie bym się tym jeszcze nie do końca przejmował, bo to mamy w takiej opcji jeszcze 3 tygodnie. To jest chyba w dzień po moich urodzinach chyba będzie odcinek 300. I on wtedy też chyba...
A bo ty masz w sobotę urodziny?
W niedzielę.
A w niedzielę. A to myślisz, że akurat już będziemy... Wiesz już dzisiaj, że będziemy nagrywać za 2 tygodnie...
Raczej w poniedziałek niż w niedzielę, tak.
Aha, tak. Dobrze.
No bo jak będę miał urodzinki, to pewno będę... Nie wiem, co będę robił jeszcze.
Dobrze, dobrze. Ale czyli to będzie 29 masz urodziny.
Jakiego 29 urodziny?
22.
Też nie, Wojtek.
No poczekaj, jak... Dlaczego
za tygodnie,
ja
za 2 tygodnie.
Grudzień, aha, no. Boże, dobrze, 15 i później... No. Ale poczekaj, jeżeli dzisiaj 16... nagrywamy, to jest raz, 8, 2. 9, no to nie będzie.
A, czyli po świętach będzie, w święta będzie ten...
To będzie świąteczny, no o, idealnie.
No, no to idealnie, to się wszystko pięknie, Wojtku, składa. No najpiękniej widzisz. Się składa. Nigdy się nie złożyło tak dobrze, jak teraz się złożyło. Ja mam, Wojtku, w ogóle dużo różnych tematów. Jestem przygotowany od wielu tygodni, tak naprawdę od zeszłego odcinka. Zapisywałem sobie rzeczy, które przychodziły mi do głowy i nie super. Robiłem tego, żeby w taki sposób, że wyjdę spod prysznica, zapiszę. Nie, nie. To było tak, Grażyna, podaj mi aparat. No, i wtedy zapisywałem wszystko, żeby niczego nie zapomnieć, więc mam tematy i myślę, że to są takie rzeczy, które mnie w jakiś sposób, że tak powiem, zainteresowało albo coś. Zanim w ogóle przejdziemy trochę dalej, chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, która będzie istotna później, ale teraz jest... jeszcze właśnie, nie zapisałem. Więc zrobimy to zaraz. Pierwsza rzecz jest taka, że odnośnie naszych After Darków, to słyszymy was i kolejny After Dark będzie inny niż zwykle. I więc myślę, że też nie, może nie następny, a ten za 2 tygodnie.
No...
będzie być może na normalnym feedzie, więc też będzie można, że tak to powiem, poznać, dostać taką próbkę tak zwanego materiału, więc to jest jakby taka informacja afterdarkowa. Oczywiście po tym odcinku też będzie After Dark, będziemy w nim rozmawiali o różnych rzeczach. Ja mam, oprócz jakby challenge'u, który mimo wszystko był i który zrobiliśmy, o którym ja bym chciał porozmawiać, następnego challenge'u prawdopodobnie robić nie będziemy, ale będziemy rozmawiać na temat różnych rzeczy. Ja też mam dodatkowy temat, jakby specjalnie mam dodatkowy temat na After Darka, więc to nie będzie tylko challenge, ale będą to też rzeczy technologiczne. To jest pierwsza rzecz, która jest ważna. Druga rzecz jest ważna i zrobimy to, Wojtku, zrobimy to na żywo tak zwanie. Przepraszam bardzo. Był temat konkursowy, konkurs, w którym będzie było można wygrać książkę Edwarda Snowdena. Ja w ogóle te wszystkie te zgłoszenia, które tam się pojawiły, to jest miód na moje serce, autentycznie. Dawno się tak nie cieszyłem, czytając takie wiadomości, że ktoś zainstalował One Password, Bitwardena i tak dalej. To jest super, świetnie, Wojtek, naprawdę. Jest w tym temacie 26 odpowiedzi. I może zrobimy, Wojtku, teraz tak, że ja wejdę na random number generator.
Bo rozumiem, że wszystkie ci się podobały, więc wszystkie kwalifikują się do
dokładnie
tego,
tak.
Żeby otrzymać nagrodę.
I zrobimy od losowania od numeru 1 do numeru 25, ponieważ 26 to jest mój post i numer 1 to też jest mój post. I wychodzi nam... Poczekaj, zobaczę najpierw, czy to nie jest mój post. To jest nie mój post, ale nie kwalifikuje się, bo jest napisane, że nie do konkursu. Poczekaj, więc... O, raz.
Trzeba było wyeksportować, wiesz, tylko konkursowe do jakiejś listy.
O Jezu, ale ty jesteś, Wojtek, poczekaj. Już, mam post numer 5.
O.
I to jest to jest, poczekaj, kuźwa, czy to jest numer 5? No nie jest łatwe, bo on mi przysłał. To jest numer 6? Numer 5. Poczekaj, nie, to zrobię tak. Wojtek, wysyłam ci post numer 5. Na samej górze jest post numer 5. Jaki to jest post? Czyli to jest post? Ty mi powiedz, tak będzie najłatwiej.
Aha. Krystiana. 7 dni temu.
Tak? To jest post numer 5?
No ten mi się wyświetlił, jak mi dałeś linka.
Dobra.
Ja teraz mogę sprawdzić, ale z tego, co tak widzę...
A, tak, faktycznie, to jest post numer 5. Dobra, okej, okay, to
a
się
to
zgadza.
To jest dziwne, a jeden jest ukryty, tak?
Jeden jest ukryty, bo to było jak jeszcze ten... To on się nie liczy, dobra. No
czyli
to
jeden, dwa, trzy, cztery... No to wygląda na to, że to jest piąty, biorąc pod uwagę, że tamten jest ukryty, jak najbardziej.
Dobra, Wojtek, to jest piąty... to ja sobie zapiszę, poczekaj, ja sobie zapiszę to, że to jest post, na który czyli Krystian napisze, znaczy on już to wie, bo ja do niego napiszę, jak skończymy nagrywanie, więc sobie oczywiście wysyłam i może, żeby było trochę szaleństwa, Wojtku, klikam jeszcze raz na generator, jest numer 11. Ciekawe, co to będzie. Morfina. Fascynujące historie odrastania, jako piwniczak mógłby trochę skompresować. To nie jest post konkursowy akurat, ponieważ no nie. Więc głosujemy jeszcze, robimy jeszcze raz. Jest mara jeden, to jest mój post, więc no. Pięć znowu.
No to nie, to słabo ten
jeszcze
generator.
Raz. Dziewięć.
O.
Dziewięć. I wpisujemy dziewiątkę. Nie chcę brać udziału w konkursie. Jezus, jakie to ciężkie. Czekaj, 14. Ciężko dać komuś książkę, jak chcesz dać komuś dwie.
No widzisz.
Pentragon, zrezygnowałem z wam pasu, już wam Bitwarden. To chyba się nadaje.
No i super.
Dobra, czyli ja sobie zapisuję w takiej opcji to i to do obu z was napiszę. Sobie zapisałem to, znaczy oni już to wiedzą. I po prostu w takiej opcji zamiast jednej rozdamy dwie książki. Trochę zaszalejmy. Zróbmy coś, coś szalonego z tym życiem. Więc ja do nich napisałem. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które w ogóle wzięły udział w tej naszej zabawie, bo mi się bardzo podobało to i myślę, że możemy robić takie rzeczy częściej. Temat konkursowy był tutaj, a wygrani są tutaj i tutaj. To jest, dopisałem sobie właśnie do opisu odcinka. Czyli Wojtek, nie rozdaliśmy jednej, a dwie książki. Jak się z tym czujesz, Wojtek?
Jestem podjarany. Cieszę się, że konkursy mogą zmienić regulamin w każdej chwili. I może to być zmiana na lepsze.
Tak, dokładnie tak. Nie będziemy po prostu... nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy, Wojtek, tego nie zrobili. Więc po prostu... to
zgadza się. Bardzo fajnie.
Myślę, że to jest dobry pomysł.
Superancko. Czy to już wszystkie ogłoszenia duszpasterskie?
Tak, dokładnie tak.
Dobrze, bo ja chciałem rozpocząć od takiego tematu, który przewija się w podcaście naprawdę. No, co któryś podcast o tym mówimy. Z różnych względów, ale głównym względem, dla których poruszamy temat DuckDuckGo, czyli wyszukiwarki niepowiązanej z Googlem, jest kwestia prywatności oczywiście, więc jakby...
Jestem w szoku, chciałem tylko znać, żeby wszyscy widzieli, to nie ja rozpoczynam ten temat.
To prawda, to prawda. I powiem ci, że za każdym razem, kiedy o nim mówiłeś, to ja tak się, wiesz, krzywiłem, nie? W sensie, że no mówię, no dobra, no jakby, no oczywiście można korzystać z takiej wyszukiwarki, można z takiej. I szczerze mówiąc, jakby mnie trzymało przy Google przede wszystkim to, że... świadomość, że ta wyszukiwarka wie więcej o mnie niż tylko to, co wpisuję do pola wyszukiwania, była dla mnie ważna o tyle, że ja właściwie chciałem, żeby ona wiedziała więcej. Bo zakładałem, że skoro ona ma dużo informacji o mnie, no bo ja jestem zalogowany, przecież wiesz, konta Google używam na co dzień do wielu różnych rzeczy, no to zakładałem, że jakby dzięki temu te wyszukiwania będą bardziej wartościowe. I dosłownie dzisiaj, więc to jest naprawdę świeżutka rzecz dla mnie, więc na razie jakby też nie będę mógł powiedzieć nic o swoim doświadczeniu z wyszukiwarką DuckDuckGo, ale zmieniłem jako domyślne wyszukiwanie w Safari na telefonie i na iPadzie i za chwilę pewnie zrobię to na komputerze, zmieniłem wyszukiwarkę z Google'a na DuckDuckGo. I w ogóle w sumie okazało się, że to jest bardzo proste, w sensie jakby ja myślałem, że tam wiesz, trzeba coś instalować, jakąś wtyczkę czy coś, okazało się, że to po prostu w systemie masz do wyboru, z czego chcesz korzystać, z Google'a, z Binga, z Yahoo, czy może z DuckDuckGo. Więc super, że jakby Apple pozwala na wybranie tej wyszukiwarki bez żadnych dodatkowych kombinacji, po prostu zaznaczasz to w systemie, wiesz, w ustawieniach i już. I teraz co mnie do niej przekonało? Przeczytałem tekst na Wired, który też linkuję w opisie odcinka, w którym jakby jest zupełnie inne podejście do wyszukiwarki i dlaczego akurat autor tego artykułu, czyli już mówię, autorem jest pan James Templeton. Dlaczego on przeskoczył? I dla niego ta zmiana z Google na DuckDuckGo wcale nie do końca była podyktowana kwestiami prywatności, tylko tym, że DuckDuckGo jest generalnie dużo prostszy i jest dużo bardziej przejrzysty. Jest takim, wiesz, minimalistyczną wyszukiwarką. Tam nie ma wszystkich, wiesz, wyszukiwań z YouTube'a, wielkich miniatur, reklam, ale... Są reklamy, ale jakby trochę inaczej wyglądają, tak? Nie ma tak, że za każdym wyszukiwaniem zwykle masz na górze bardzo duży blok reklamowy, który bardzo trudno jest odróżnić od zwykłego, wiesz, tego snippetu wyszukiwarki. Jakby nie jest przeładowana dodatkowym jakby reklamowaniem swoich własnych usług przez Google. Czemu, wiesz, no ja czasem jak wpisuję coś do Google'a, no to zdarza się, że jest dla mnie przydatne to, że znalazłem o tym na przykład materiał wideo na YouTubie. No bo trochę takie było moje założenie, bo nie zawsze jest tak, że najpierw wchodzę na YouTube'a, żeby wyszukać coś na YouTubie, tylko czasem się zdarza, że wiesz, wpisuję co po prostu do paska adresu jakieś hasło, no i automatycznie mnie przerzuca do Google'a, nie? Natomiast dlaczego DuckDuckGo dzisiaj w zupełności wystarcza? Bo tak naprawdę autor artykułu i tam, wiesz, pogadał też z ludźmi z redakcji, większość tych wyszukiwań to są bardzo proste hasła. W takim sensie, że wiesz, ja nawet się zastanowiłem nad tym i faktycznie to jest tak, że jak ja coś wpisuję do wyszukiwarki, to albo to jest nazwa własna, imię i nazwisko, tytuł filmu, jakieś takie totalnie proste rzeczy, o których chcę się dowiedzieć, wiesz, poczytać więcej, dowiedzieć się, co to jest, nie? I bardziej zaawansowane wyszukiwania, okej, na przykład, nie wiem, piszę tam, wiesz, jakieś hasło i dodaję na końcu wiki, bo chcę jako pierwszy dostać wynik z Wikipedii, żeby mieć, powiedzmy, wiesz, w miarę pewne źródło informacji albo przynajmniej takie, które jest dobrze napisane. I faktycznie te wyszukiwania są bardzo proste, co oznacza, że wszystko, co daje Google, jeżeli jesteś zalogowany i dużo więcej wie o tobie i tam, wiesz, może troszeczkę zmieniać wyniki wyszukiwania w zależności od tego, czego szukałeś wcześniej i tak dalej, jakie sklepy lubisz, bla, 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 okazuje się, że to nie jest potrzebne. Tak na co dzień po prostu to nie jest potrzebne. I to sprawiło, że ja sobie pomyślałem, no kurde, właściwie tak, nie? Że jakby faktycznie, jak ja czegoś szukam, to szukam bardzo prostych rzeczy. I James mówi, jakby pisze w tym artykule, że DuckDuckGo zdarza mu się na przykład mieć problemy z takimi wyszukiwaniami, które są bardziej, wiesz, bardziej skomplikowane, typu, nie wiem, nazwisko aktora, film, gdzie ugryzł go, wiesz, rekin, nie? Na przykład. I Google przez to, że po prostu ma te crawlery dużo lepiej rozpisane, że wie dużo więcej o tym, czego ludzie szukają, jest w stanie wypuścić, wiesz, wyrzucić dobre wyniki na górę, no bo jakby, wiesz, jeżeli widzi, że ludzie szukali tego filmu, kliknęli w ten link, byli na tej stronie X czasu, to oznacza, że prawdopodobnie znaleźli to, czego szukali, bo na przykład nie szukali tego drugi raz, nie? Jakby ten algorytm jest tak skonstruowany, że jest w stanie wiedzieć, że ten film, którego, wiesz, gdzie ugryzł rekin pana Simpsona, to jest ten film, nie? A i DuckDuckGo jakby ma troszeczkę trudność z wyszukiwaniami tak bardzo skomplikowanymi, no bo nie ma tych informacji o nich, innych użytkownikach i o tym, czego oni szukają. Jakby no nie zbiera tego na co dzień. Więc to, no tylko, że jak często robisz aż tak skomplikowane wyszukiwania, nie? Jakby ja robię to bardzo rzadko. Znaczy... Nie przypominam sobie wręcz, kiedy ostatnio szukałem czegoś tak bardzo sophisticated, nie? Więc no, stwierdziłem, dobra, i to mnie tak naprawdę przekonało. Jakby prywatność jest, wiesz, jakąś tam wartością dodaną, jak najbardziej, bo wiadomo, że super, że mniej o mnie wiedzą. Bardzo przekonała mnie łatwość w zmianie tych ustawień, że po prostu mogłem sobie to zmienić w systemie, ciach, ciach, więc to będzie taki mój czas. Teraz nie powiedziałbym, że to jest jakiś challenge, bo tak naprawdę jakby nie czuję, że będę jakoś cierpiał w związku z tym, ale jestem ciekawy, wiesz, jakie będą moje wrażenia po tym tygodniu po prostu na co dzień używania tylko DuckDuckGo zamiast Google'a. Ale szczerze mówiąc, wygląda na to, że to w ogóle, wiesz, nie zauważę tej zmiany tak naprawdę za bardzo i... No mogę się spodziewać, że wiesz, że tak już po prostu zostanie. Ale podoba mi się jakby zupełnie inne podejście do tego DuckDuckGo. Właśnie, że James podszedł do tego, no dobra, no ale czy na pewno potrzebujesz Google'a, nie? Więc ta minimalizacja tego szumu, tak, to jest to. I to mi się właśnie spodobało. To mnie przyciągnęło do tego, że a może jednak tak zrobimy. I faktycznie na razie tak zrobiłem. Zobaczymy, jak to się rozkręci dalej.
Ja w ogóle korzystam z DuckDuckGo już od wielu miesięcy. Mhm. Doszedłem do paru wniosków i mam też parę tipów w związku z tym, co korzystam. Pierwszy mój jakby tip jest taki, że oczywiście spróbuj sobie na wszystkich urządzeniach mieć DuckDuckGo, ale ja mam DuckDuckGo ostatecznie włączone tylko na komputerze.
O, to ciekawe.
A na telefonie mam Google'a.
Okej, a dlaczego?
Bo kiedy robię coś na komputerze, to czasami, bo te wyniki z DuckDuckGo czasami nie są, że tak powiem, do końca relevantne, jak to się mówi, prawda? Okej. Ale jak jestem przy komputerze, czy jestem na komputerze, to zwykle mam z założenia trochę więcej czasu na to, żeby dotrzeć do tego, co mnie interesuje. Czy coś odpowiedzą na moje pytanie albo na moje zapytanie. Aha.
Czyli zakładasz, że będziesz musiał jeszcze więcej pogrzebać trochę.
Tak, i zwykle tak faktycznie jest, że faktycznie jak robię coś na komputerze i szukam czegoś, to muszę potem, jakby wiesz, to nie jest pierwszy link, czasami tak na przykład trzeci czy czwarty i muszę jakby rzucić na to okiem, więc wychodzę z takiego założenia, że muszę... Że muszę poświęcić na trochę więcej czasu, więc mam włączony DuckDuckGo tylko na komputerze, a na telefonie mam włączonego Google'a. Mhm. Natomiast nie jestem do Google'a zalogowany na telefonie.
Aha, okej.
Okay. Oraz ja korzystam na telefonie z Brave'a, więc blokuję też wszystkie trackery. Jedyne co dałem, to jest moja lokalizacja. Dlatego, że jak szukam czegoś na telefonie z drugiej strony, to ja często szukam rzeczy, które są bardziej... jakby związane z tym, gdzie ja teraz jestem i co ja teraz robię. Wiesz, co chodzi? Że ja szukam... ostatnie moje
szukasz knajpy w okolicy.
Tak, na przykład. Mhm. Albo szukam czegoś, co jest związane z miejscem, w którym jestem. Więc jakby to jest... W Firefox Focus na przykład, który mam, bo też mam na tym, mam tam włączonego... tam też mam włączonego Google'a, ale w Safari... mam włączone DuckDuckGo, więc jakbym przeszedł na Safari, to tam mam włączone DuckDuckGo. Natomiast na komputerze mam DuckDuckGo włączone cały czas na Brave'ie i na Safari, bo po prostu działa równie dobrze i nie mam z tym żadnego problemu, więc to jest całkiem spoko. Natomiast tip jest taki, że nie wiem, czy wiesz, co to są bęgi. Czy ty w ogóle jakby o bęgach słyszałeś, jeśli chodzi o DuckDuckGo?
Znaczy, ja wiem tylko tyle, że dziś w klubie będzie bęk. No więc jakby dokładnie. Nie wiem, czy jesteśmy na tym samym poziomie.
Nie, Wojtek, ja jestem na 7 poziomie ironii, więc jeszcze już ci wysyłam. DuckDuckGo Bang to jest w ogóle taki super feature, który jest, uważam, że jest po prostu rewelacją, jeśli chodzi o DuckDuckGo, i to jest rzecz, z której korzystam totalnie codziennie, milion tysięcy razy. To jest bang. I chodzi o to, że kiedy wyszukujesz coś w DuckDuckGo, możesz wpisać na przykład wykrzyknik A i wpisujesz na przykład cokolwiek i on od razu wyszukuje tą rzecz w Amazonie. Wpisujesz wykrzyknik gry,
to już kiedyś
wpisujesz
mówiłeś
coś i on i wyskakuje ci tutaj coś. Więc ja na przykład, jak jestem na komputerze i na przykład wpisuję na przykład co mam tutaj, restaurant i London coś tam, nie? To ja wiem, że DuckDuckGo nie zawsze sobie z tym poradzi, więc po prostu robię wykrzyknik G i wpisuję, na przykład mam coś takiego, jak wpisuję wykrzyknik G, to ostatnie rzeczy mam Cydia Impactor does not work, no nie? I to jest rzecz, na którą DuckDuckGo nie ma odpowiedzi, a w Google ta odpowiedź jakby była, no nie? Więc ja bardzo często korzystam z tego, że na przykład jak chcę coś wyszukać sobie, to na przykład wykrzyknik ity, wykrzyknik Twitter, wykrzyknik Reddit, wykrzyknik Maps i po prostu od razu szuka w konkretnej rzeczy. To jest rewelacja, to jest doskonałe. Na komputerze to jest świetna rzecz, bo to często to robi, łatwo się klika. Na telefonie właśnie jak korzystałem tylko i wyłącznie z DuckDuckGo i były te sytuacje, w których potrzebowałem czegoś, co jest na przykład związane z moją lokalizacją, to strasznie męczyło mnie to, że muszę zmienić klawiaturę, nacisnąć wykrzyknik, potem G i potem zacząć pisać rzecz, która mnie interesuje. Więc zostawiłem po prostu Google w Brave'ie na telefonie. Ale polecam faktycznie, DuckDuckGo jest świetne na
komputerze.
Na komputerze. Mają w ogóle aplikacje oni na iOS-ie. Która jest jakby po prostu wyszukiwarką, takim jakby trochę wyczyszczoną wyszukiwarką, trochę jak ten, jak Firefox Focus, no nie? No, jak ktoś chce, to sobie może zainstalować. Ciekawe jest to, że DuckDuckGo jest default search engine dla Jacka.
Tak, to właśnie dodatkowo jakby czytając o tego Wired, wiesz, przeglądałem sobie Reddita technologicznego i nagle, wiesz, kilka poziomów niżej po tym patrzę, o, Jack z Twittera po prostu korzysta też z DuckDuckGo, no więc to było takie, o, okej. I to już było po tym, jak sam zmieniłem na jako defaultową wyszukiwarkę, więc nie, że wiesz, że mnie tutaj Jack namówił, ale potwierdził moje podejrzenia.
Tak, jest naprawdę dobre DuckDuckGo, więc tutaj absolutnie nie mam żadnych skrupułów, że to robisz i nie będę, myślę, że nie będziesz niezadowolony.
Bardzo jestem ciekawy tej nowej przygody, ale też myślę, że będzie dobrze.
Wojtek, chciałem ci powiedzieć ciekawostkę, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu w kontekście tego, jak ty byłeś w Stanach. Dziś uruchomiło Transport for London, uruchomiło Express Travel Card w Londynie, to znaczy, że wchodząc do metra nie muszę już skanować twarzy. Tylko mogę przyłożyć.
Ekstra.
Wiesz co, to jest w ogóle zabawne, bo w piątek jak wracałem do domu, to był w ogóle ten atak terrorystyczny. Coś, on się chyba teraz jest określony jako terrorystyczny.
Chyba, nie wiem, szczerze mówiąc.
W dalszym ciągu? Bo on nie mam pojęcia. W piątek jeszcze był jako atak terrorystyczny. Więc ten w ogóle, on się wydarzył w ogóle 3 km od mojej pracy. W sensie ja widziałem ten most, jak zejdę 3 minuty spaceru ode mnie i jest ten most, 25 minut spaceru ode mnie i jestem na moście. Więc jakby to było na tyle blisko, że bardzo mocno dotyczyło to transportu miejskiego, jak wracałem do domu. I stałem właśnie, zamknęli wszystkie bramki oprócz takich w rogu, żeby wejść na peron i była taka bardzo duża kolejka. I ja jakby, wiesz, przechodziłem i stałem obok bramek, po prawej stronie miałem bramki, które były wyłączone, bo nie można było wejść, ale stałem w takiej bramce. I nagle oni uruchomili te bramki i wiesz, ludzie zaczęli się pchać, żeby przejść tymi dużymi bramkami, w których ja stoję, no nie? I teraz wyobraź sobie, jak ja nie byłem przygotowany. Wyciągam szybko telefon z kieszeni, szybko klikam przycisk po prawej stronie, żeby zeskanowało moją twarz, czekam aż się uruchomi, Monzo, okej, dobra, wzięło, zeskanowało twarz, przykładam, no nie? Jezus, jak to było. A teraz będę mógł po prostu przyłożyć telefon. Bardzo dobre, jutro przetestuję. Więc będę miał na ten temat jakby opinię, chociaż tutaj nie ma, podejrzewam, co opiniować, po prostu rewelacja i nareszcie to się pojawiło.
To jest mega, mega wygodne i mówię, no my takie niestety w Nowym Jorku, pamiętasz jak rozmawialiśmy, tam było tak, że nie wszystkie stacje, tylko te większe w ogóle miały te mini terminale, te zbliżeniowe, więc no szkoda, że nie mogliśmy tego robić za każdym razem, ale jak tylko
to
mogliśmy,
nie będzie to działać na wszystkich, więc to jest...
No to było to idealnie, naprawdę. I jeszcze, no oczywiście ty nie masz, ale Apple Watch w tym przypadku to jest już w ogóle złotko, bo nawet nie musisz wyciągać telefonu z kieszeni, nie?
Work at every station and on every bus I tried today across central London.
No jeszcze w autobusach.
Tak, bo to w autobusach
to
mega.
A czy wiesz może jaka jest cena? Bo to jest ciekawe, że w Nowym Jorku to jest tańsze niż kupienie biletów w tym automacie, bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wiesz, ten bilet, który jest z automatu, to musi być wydrukowany i tam wiesz, w ramach opłaty jest...
To zależy o co pytasz, bo tutaj używanie Travel Carda albo, w sensie Oyster albo... O kurde! City Mapper działa w tym momencie razem z Apple Passem i można uruchomić Apple Passa jako... City Mappera jako ten... Express Card. God damn it.
Aha, czy on ci będzie zabierał kasę z City Mappera, czyli z tej karty zielonej ten? To tak można?
O. Tak, już teraz tak można. Ale mi się nie opłaca ten City Mapper Pass. Ja z tego zrezygnowałem i on mi po prostu się nie opłaca, bo ja mam bliżej i płacę mniej niż ten.
Jasne. Ale to w takim razie jak ty kupujesz bilet w taki jednorazowy?
Nie kupuję. Zawsze używam karty, przykładam kartę, bo to jest, jak przykłada się kartę, to już też mówiliśmy kiedyś, że jak przykładasz kartę, to masz takie same stawki jak Oyster Card, czyli ta jakby taka karta powiedzmy miejska.
Jasne.
A to są najlepsze stawki. Jak kupisz sobie Travel Card papierowy w automacie, to on jest przesadzony. To już kiedyś ci też mówiłem, że musiałbym, że 10 funtów różnicy to było dla mnie w kontekście tygodniowego tego.
Mhm. No nie, no to jest dużo. Znaczy, no, wiesz, jasne.
Więc to jest bardzo fajna rzecz. Wiem, że moje krzesło skrzypi, muszę zmienić krzesło, ale teraz już nie będę stawał. Więc bardzo fajna rzecz, bardzo mnie to cieszy, to taki tętno pulsu, bo to właściwie ten tweet się pojawił godzinę temu.
No, tak. Super. To ja tylko dodam, że rzeczywiście ten atak nożownika na London Bridge się odbył i nie wiem, czy wiesz, jaki jest update. Update jest taki, że dwóch przechodniów obezwładniła tego nożownika i jeden z przechodniów to Polak i on obezwładnił go kłem wieloryba.
Nasi?
Znaczy w ogóle jest kucharzem, więc zakładam, że ten kieł wieloryba chyba był jakby częścią wystroju restauracji. Nie wiem, ale no jest to no nasi. To jest oczywiście duma, że ktoś zareagował bardzo przytomnie i zrobił to, co do niego należy. Wiesz, zachował się jak prawdziwy człowiek, no. I obywatel dbający o innych. Więc szacun, fajnie, że wiesz, jakby też na obcej ziemi potrafimy się zachować czasami dobrze, czasami gorzej, ale w tym przypadku super.
No więc tak to Wojtku wygląda. A teraz jakby co ja chciałem powiedzieć, bo ja chciałem coś powiedzieć, Wojtek. Chciałem powiedzieć, Wojtku, o Black Friday. Chciałem cię zapytać, czy kupiłeś coś na Black Friday?
No widzisz, to jest w ogóle śmieszny temat ze względu na to, że ja przez cały Black Friday byłem totalnie odseparowany od internetu. W takim sensie, że ja przez piątek cały od 9 do 18 czy 19 byłem u nas w magazynie, skąd wysyłamy książki Altenberga, bo organizowaliśmy akcję podpisów dla chłopaków z grupy filmowej Darwin i dla Rafała Gębury, bo przyjechały ich książki do magazynu, więc oni jeszcze musieli podpisać dość dużo książek. I to jest, ja wiem, że tak brzmi, że co tam, podpisy książek, jak może to być trudne? No to wiesz, ja wróciłem do domu i zasnąłem chyba o 20, bo po prostu to jest naprawdę bardzo obciążające, bo podpisać 10 książek czy 200, to jest jeszcze luz, ale jak masz do podpisania 8 tysięcy, no to nagle się robi, wiesz, strasznie obciążająca praca i fizycznie, i psychicznie, ale nie będę już o tym długo mówił, po prostu było to naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie i jeszcze jutro się wybieram, więc też może być zabawnie, tak będę miał takie 3 dni prawie że pod rząd, więc będzie super. Cieszę się, że w ogóle, wiesz, że w miarę sprawnie to idzie i może zamkniemy to w ten jeszcze jeden dzień i będzie wszystko git. Natomiast to też oznacza, że no ja właściwie nie mam mnie w internecie, bo jak ja wracam do domu, to naprawdę nie mam siły nawet patrzeć na ekrany. Ja jestem jak zombie, nie? Po prostu siedzę, no dobra, chyba jednak idę spać, nie? Po prostu, no mówię ci, to jest niesamowite. Ale dlatego więc ten Black Friday zupełnie mnie ominął. W sensie takim, że ja nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, czy są jakieś w ogóle fajne promocje, czy nie. Ja mam newsletter Coffee Deska, to co chwila mi tam wyskakiwały jakieś maile, wiesz, oni codziennie wysyłali, jakie są zniżki na jakie produkty, ale no nie, nic mnie nie zainteresowało, więc tam nic nie kupiłem. A poza tym, wiesz, no niczego nie śledziłem. Tam ustawiłem sobie, pamiętasz, była taka rozmowa na wąsaczach na Telegram, bo ja szukałem jakiegoś fajnego rozwiązania na to, żeby powiadomić mnie o tym, że produkt, który mnie interesuje, nagle, wiesz, zmienił cenę, że jest jakaś fajna oferta. Więc ustawiłem sobie Google Alerts, ale nic nie wyskoczyło. Ustawiłem sobie powiadomienie na Pepperze też, pepper.pl, ale też nie pamiętam, czy ja przypadkiem nie wyłączyłem maili i przez to jakby też nic nie dostałem, ale jakby później jak w sobotę jeszcze były podpisy, dzisiaj nie za bardzo miałem czas, więc właściwie szczerze mówiąc, nawet jeżeli była promocja na produkt, który mnie interesuje, no to trochę mnie ominęła, więc trudno, jakby no whatever, nie?
Aha, czyli że nie.
Czyli że w dużym skrócie nie, nic ci kupiłem.
Ja miałem w planach kupić duże rzeczy. Ostatecznie nie kupiłem praktycznie nic.
Aha.
Kupiłem buty, ale one nie były w promocji na Black Friday, po prostu je kupiłem akurat wtedy.
Czyli to tylko ten gen kupowania ci się odezwał.
Tak, ale akurat potrzebowałem kupić te buty, więc kupiłem te buty i mówię, nie były nawet w promocji.
Brawo.
Wojtku, kupiliśmy te BitBoje. One,
tak.
One były w promocji Black Friday'owej, chociaż to nie był znowu Czarny Piątek, ale one były w promocji,
no, bo
one
normalnie kosztowały tam coś, no.
Tak, ja nie wiem, czy w ogóle mój jesteś nawet wysłany już.
Ja dostałem maila od pani, że dzień dobry pana, pieniążki są zablokowane, proszę wysłać potwierdzenie przelewu, nie? A ja płaciłem kartą i wysłałem, ale do tamtego czasu jest cisza, więc nie wiem, może mnie okradli.
Ciekawe. Retromimi. Ja zamówiłem z Retromimi, bo to jest sklep, który działa, żeby dostarcza do Wielkiej Brytanii.
A, okej.
Okay. Mam niby tracking number. Ja zamówiłem inny niż
to. O, no to już coś. To już coś.
Mam tracking number, ale mam ostatni update był Wednesday 27 November. Sender dispatching item.
Nie, no to już to tam coś się zadziało.
Nie, nic się jeszcze nie zadziało. Poza tym, że wzięli mi $33 z tego. Ja zamówiłem Pocket Go, bo ty zamówisz BitBoya, tego bardziej tak, jak Game Boy, ja wziąłem Pocket Go. Podobno Pocket Go jest niby nowszy, aczkolwiek Wojtek, to jest dokładnie samo, tylko inny jest form factor.
Okej, okay, no
ty
zobaczymy.
Masz, w sensie ty masz bardziej właśnie Game Boy, a ja mam niby Game Boy Advance. Są te nowe w ogóle takie Pocket Go i takie jakieś Game Boye, coś tam tak dalej, ale one... Retro game na przykład 300, jakieś w ogóle cuda śmieszne, ale to już tam $50 to jest bez przesady. No więc to chciałem kupić dużo rzeczy i nie kupiłem. Kupiłem jeszcze książkę na Audible. A właściwie okay. dwie książki na Audible. One były w promocji Black Friday'owej, bo było tam chyba 300 książek po 3 funty każda. I kupiłem dwie książki.
Okej. Okay. No to spoko, no to jest zawsze dobra inwestycja, uważam.
Ja w ogóle teraz na Audible, tak, jest 300 over 300 książek, 3 funty każde. Ja w ogóle teraz bardzo codziennie sprawdzam daily deal na Audible, bo są daily deale za 2 albo za 3 funty. Aha. I sobie tam kupuję książki. Nie wszystkie, w ciągu tygodnia kupiłem jedną. ale czasami się naprawdę ciekawe rzeczy tam pojawiają, więc myślę, że warto sprawdzać, szczególnie, że naprawdę te książki, które tam się pojawiają, to są takie, no nie wszystkie, ale czasami naprawdę niezłe. Ja na przykład kupiłem dzisiaj sobie książkę David Copperfield Charlesa Dickensa za 3 funty.
No proszę.
No a więc także książkę ostatnio Agaty Christie kupiłem też za 2 funciaki. A to, co kupiłem w tej promocji, która dalej jeszcze jest, ta 300 książek na Black Friday, ona nie wiem jak długo będzie, kupiłem Money, a User Guide, i to jest w ogóle książka napisana przez chyba dziewczynę, która pracuje w Monzo.
Aha.
Albo współpracuje z Monzo. I to jest książka właśnie o pieniądzach, o tym, jak to działa, jak działają te spłacanie kredytów, jak działa money and mental health, money and love, ethical investments. Stwierdziłem, że to mnie interesuje, więc chcę to przeczytać.
Pewnie.
I to sobie, bo to może być interesujące. I kupiłem też Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs. I to jest książka Kocienda ma na nazwisko, ale pewnie nie czyta się Kocienda.
I
to jest książka, którą ja zacząłem czytać na Kindlu.
Aha.
Ale nie skończyłem czytać, bo nie kupiłem jej wtedy, i ona była teraz w promocji właśnie za 3 funty i ją wziąłem. Ona jest bardzo dobra, bo to jest koleś, który pracował właśnie razem ze Steve Jobsem. On jest w ogóle autorem klawiatury na iOS-a. Wiem, jak to brzmi, ale
no,
on
to wiesz,
zrobił...
To jest bardzo duże wyzwanie.
No i on opisuje właśnie o tym, jak to było, i to nie było wcale takie proste. Więc polecał tę książkę, sobie można przesłuchać. To jest tylko 7 godzinek, no mówię, za 3 funty bardzo dobra opcja.
Super, super. No ja na co dzień nie korzystam z Audible, więc jakby nawet, nie wiesz, też nie dotarły do mnie.
Gdybym był w Polsce, bym nie korzystał pewno i nie zwracał na to uwagi, bo jakoś 15 zł płacenie za książkę to tak jest, a tutaj jakoś jak to są 2 albo 3 funty, to zupełnie mnie to nie boli.
Nie no, ale wiesz, 15 zeta za książkę a w wersji audio to też nie jest bardzo dużo.
Nie, no bo dlatego to są daily deal. On normalnie kosztuje te książki po 30 funtów, po 20 funtów, więc to jest dobra cena za 2 funty. Dlatego ja sobie ustawiłem w ogóle w Thingsach codzienne, cykliczne powiadomienie sprawdź daily deal na Audible i codziennie sprawdzam, spoko, co tam jest, po prostu, żeby się dowiedzieć, co tam mogę sobie kupić tanio, dobrego do słuchania. I tak jak miałem w Polsce bardzo mocno rozbudowaną, dalej mam bardzo mocno rozbudowaną jakby biblioteczkę w audiotece, tak, teraz jeśli mam być szczery, moje Audible zaczyna rosnąć bardzo ładnie, bo już tam mam takie tytuły, wiesz, no mam Factfulness, Becoming by Michelle Obama, no nie?
A to bardzo dobre jest. Jakby
21 Lessons for the 21st Century, Short History of Nearly Everything, This is Going to Hurt, i jakieś tam cuda i cuda. Mam w sumie jakieś chyba z 15 książek w tym momencie nakupionych. No i idę w tę stronę, że będzie tego coraz więcej, no bo to jest, wiesz... Panie, dobra cena.
No panie, to szkoda nie brać.
To szkoda nie brać. Najlepsze jest to, że Magda tak patrzy, mówi: znowu coś kupiłeś? A ja ostatnie transakcje, jak wejdę sobie w Monzo, to widzę... O, poczekaj, coś się zepsuło. Jak wejdę sobie w Monzo, ostatnie transakcje mam Audible. Amazon Audible.
Wszystko do jednej firmy. Jeff lubi to.
Tak, więc tak to wygląda, że właśnie wydałem. Wojtku, chciałbym ci, Wojtku, powiedzieć o XXI wieku.
O, to bardzo ciekawe.
Chciałbym ci, Wojtku, powiedzieć może nawet o XXII, o przyszłości.
Wow.
O graniu w gry wideo w przyszłości.
Wow, to ja jestem cały uszami.
Dostałem dostęp od Matelana. Na naszym forum dostałem dostęp do Stadia Pro. Mam własne konto Stadia Pro i mogę grać w gry na Stadia. Oj, dostałem właśnie nowe gierki.
A jak to dostałeś nowe gierki? Aha, no to jest, bo w Pro przecież rzeczywiście tam oni dają. Dobrze.
W Pro dają co miesiąc 2 giereczki.
Okej. Okay.
I te giereczki, które otrzymałem w tym momencie, już mam 4 gry w sumie tam, no bo na żadne nie kupowałem. Mam Destiny, mam Samurai Shodown, nie wiem co to znaczy, Farming Simulator 2019, na zawsze w sercu, i Tomb Raider Definitive Edition.
O, to nie jest jakoś tak dużo gier w jednej?
Chyba tak. To jest chyba ta, która ma w sobie ostatnie trzy czy dwie? Jak nacisnę play. Aha, nie mogę grać na telefonie, muszę to robić na tym. A jak teraz tu uruchomię, to zje Tomb Raider Definitive Edition. Co to jest?
Edycja ostateczna.
No ja wiem, ale co tu się zakłada?
Nie, no wygląda na to, że to jest po prostu gra zwykła. Pełnofilmowa gra, bla bla bla. Lara zmienia się z młodej, niedoświadczonej dziewczyny w zahartowaną wojowniczkę. Jest... Okej. Okay. No to po prostu jest jedna z wersji, kurde, Tomb Raidera, których teraz... jest milion. Teraz kosztuje to... 29,99, jakby co.
I to jest chyba ta gra, która wyszła w 2014 roku, więc ja to przeszedłem już kiedyś.
Świetnie.
Ale generalnie to teraz tak. Podoba mi się motyw ze stadią, w sensie podoba mi się jakby jak to działa od strony czysto... Najgłupsze jest to, że nie ma sklepu na stronie internetowej, więc nawet nie mogę wziąć kupić gier, tylko muszę odpalać aplikację Stadii na telefonie, żeby i mam na dole takie, mam Home, Explore i Store, no nie? I dopiero jak wejdę na Store, to widzę tam gierki, no nie?
Co, przez stronę się tego nie da zrobić? Bez sensu.
Nie, nie mogę zrobić. Minus jest taki, że jeszcze nie działa granie w gierki na telefonie, więc na przykład tak, jak mój kolega na przykład też ma Stadię, ma Pixela, to on sobie gra faktycznie w gierki na Pixelu. I to jest spoko. No ja niestety na iPhone jeszcze nie można grać w gierki ze Stadii, co trochę mnie denerwuje, no ale powiedzmy, że trudno. Działają w Brave'ie, nie muszę Chroma instalować, więc działają w Brave'ie, więc mogę spokojnie grać w Brave'ie.
No bo to Chromium, nie?
Tak. Bardzo fajnie to działa mimo wszystko. Jest faktycznie tak, jak ktoś mówił, że klikasz tylko na przycisk play i faktycznie od razu grasz. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda, jak to działa, to działa to moim zdaniem dużo lepiej niż GeForce Now. Znaczy, ja w ogóle gram na LTE. To już może, niech stawmy sytuację jasną. Gram na LTE. Znaczy, streamuję sobie internet z telefonu i odpalam sobie Stadię na komputerze i gram. I teraz tak, da się grać. Nie mam dużych lagów, nie mam dużych problemów z tym, jak to wygląda, jak to działa i tak dalej. Czasami spada mi, widzę taką ikonkę, że mam jakby trochę lagi, więc jakby jest to i wtedy widać i to czuć, no nie? Mhm. Natomiast jakby tak ogólnie da się grać.
Ale chociaż... co grałeś? Grałeś w coś, Destiny. Ze strzelankę jakąś? O, w Destiny grałeś? O, tak. Proszę.
I da się grać. I nie mam z tym jakoś dużego problemu, chociaż jest dość wolna, ale to chyba wynika tylko i wyłącznie z tego, że mam... tego LTE. Ale generalnie da się grać. I to powiedziałbym, że jest o tyle dobrze, że nawet na LTE mógłbym przejść grę, myślę. Mógłbym umrzeć więcej razy niż zwykle, ale da się w to zagrać i da się to przejść. I teraz ja Stadię polecam. Myślę, że to jest przyszłość. I jeszcze co prawda nie kupiłem niczego do Stadii, w sensie ani pada, ani niczego tak dalej, bo jakby ten internet, nie chce mi się jakby inwestować w ten internet na razie z powodów wielu, natomiast jak będę mieć internet lepszy, taki, że tak powiem stabilny, czy taki jak miałem w Polsce, to myślę, że Stadia absolutnie jest rzeczą, która bardzo będzie mi się podobała i w którą będę grał. Nawet nie wiem do końca, czy jest coś więcej, co mogę powiedzieć, poza tym, że naprawdę jestem w szoku, jak to działa spoko.
No widzisz, no są bardzo różne różne głosy, że
pytanie jest takie,
mówią,
czy problemy,
no niby...
które ja mam, no. Pytanie, które, czy problemy, które ja mam z tym, że na przykład mi się trochę laguje właśnie, wynikają z tego, że mam do dupy internet, czy wynikają z tego, że Stadia jest jeszcze nie do końca dopracowana? Mhm.
No właśnie, wiesz, no głosy są różne. Jedne mówią, że generalnie jakby start platformy wydaje się troszeczkę za szybki, to znaczy, że nadal jeszcze, mimo upływu lat, no, infrastruktura nie jest jeszcze na to gotowa. Nie? To jest jedna rzecz. Inni z kolei mówią, że no tak jak ty, nie? Że jakby no, da się grać, więc jakby jaki jest problem? Jest dużo gier, które na przykład nie weszły na starcie, a na początku były ogłaszane, że będą, więc też dużo się jeszcze pewnie zmieni. Dla mnie to jest jakby serwis, za który się płaci, ale nadal jest w becie, nie? Jakby to jest moje poczucie po lekturze mnóstwa różnych, czy to tweetów, czy recenzji, które ludzie pisali w internecie. No, szczęśliwie lub nieszczęśliwie Stadia nie jest dostępna w Polsce oficjalnie, więc nawet, wiesz, nie mam poczucia, że o, no dobra, no to ciekawe, jak to zadziała, no bo nie mam na czym i jak tego sprawdzić, więc czekam sobie ostrożnie, patrzę, będę sobie patrzył na rozwijającą się, wiesz, liczbę gier i pewnie kiedyś spróbuję, ale absolutnie czuję, że może to być dodatek do jakby mojego tego arsenału urządzeń czy narzędzi, które można wykorzystać do grania, ale na przykład PlayStation 5 to ja już wiem, że kupię, nie? Bo już mam odłożoną kasę.
No, rozumiem. Ale ja kurczę, nie, właśnie widzisz, to jest rzecz, której nie byłbym w tym momencie już taki przekonany. Mhm. Bo... Słuchaj, bo z jednej strony powiedziałbym tak, że chciałbym kupić PlayStation 5, powiedzmy, no nie? I jakby no. Jestem na to gotowy i finansowo, mentalnie i tak dalej. A z drugiej strony, kurde, jeśli gry, w które chcę zagrać, będą na Stadii, a będą, w sensie Cyberpunk będzie na Stadii, to może nie będę tego... Wiesz, bo jeśli mogę nie mieć konsoli w domu, no nie? I mogę grać w te gry wszędzie, bo tak to działa faktycznie. No wiesz, ja grałem sobie na tym momencie na komputerze, co prawda, bo tylko to jest jakby jedyne urządzenie, w którym w tym momencie mogę grać, ale mówimy o czym, co będzie za rok. Jeśli w tym momencie będę mógł grać w te gry i na telefonie, i na komputerze, i na telewizorze i nie potrzebuję konsoli, jedyne co będę płacił, to jest ta subskrypcja za Stadia, albo i nawet nie, no bo nie muszę tej subskrypcji płacić, chociaż ta subskrypcja wychodzi w tym momencie 9 funtów na miesiąc i powiem ci, że to nie jest jakoś zabójczo dużo. Rozważam zapomnienie o tym i zapłacenie, jak przyjdzie na ten moment. Więc kurczę, no wiesz, to jest całkiem spoko opcja chyba. I jakbym ja może jak będę miał mieć konsolę, to może kupię po prostu tego stadiowego pada. Nie wiem. Tak rozważam, zastanawiam się tylko, bo musiałbym zainwestować jakby więcej, żeby mieć Stadię. No, w sensie to nie jest tak, że... Bo teraz na przykład był Xbox za stówkę i ja bym musiał też zainwestować stówkę, żeby mieć Stadię. Bo musiałbym kupić tego Chromecasta Ultra, który kosztuje chyba w tym momencie sam 50 funtów.
Ja nie wiem, czy one się tam nie przegrzewają na tej Stadii. Gdzieś mi się przewinęło, że coś z tymi Chromecastami tak jest nie do końca, że to może nie być najlepszy odbiornik dla Stadii, szczerze mówiąc. Ale to też musiałbyś poczytać jeszcze więcej, bo naprawdę tak dosłownie pewnie przeczytałem, wiesz, jednego tweeta i gdzieś
mi tam
mignął. No i
tego pada musiałbym też kupić, to nie? Więc to są takie rzeczy, które po prostu... No.
Albo nie masz żadnego pada, w sensie w domu, tak? Chociaż ten Stadii tam niby się łączy bezpośrednio, coś tam.
Tak,
nie?
No jest w ogóle ładny, nie? I jakby myślę, że to też nie jest głupi pomysł. No, ale
pytanie,
to zobaczymy.
Czy wygodny, bo to jest najważniejsze. No.
To prawda. I bardzo po prostu bym to chciał i myślę, że to może być moja konsola.
Okay.
Szkoda, że nie ma Fortnite'a. Z drugiej strony, bo jakby też ja widzę, że tu brakuje na przykład takich niektórych, powiedzmy, gier, które są takimi standardami, no nie? Właśnie, no wiesz, no nie ma PUBG, które jest na Xboxie i jest na PlayStation. Nie ma Fortnite'a, który jest na Xboxie i jest na PlayStation i tak dalej. Wiesz, no jest parę takich gier, które są na jednym i na drugim, a nie ma ich na Stadii. Z drugiej strony mają jeszcze rok, a z trzeciej strony ja mam Switcha. Ja się go nie pozbędę. Ja mam też PS4, którego się na razie nie pozbędę. Wiesz, co chodzi, no nie? Więc może to nie jest jakiś taki duży, po prostu myśląc o kolejnej generacji, może nie potrzebuję kolejnej generacji, może po prostu wystarczy mi Stadia. I to jest jakby taki troszeczkę odzew mojego wewnętrznego minimalizmu i chęci takiego, a z drugiej strony, kurczę, no skoro to działać będzie dobrze, i bo wiesz, podejrzewam, że to będzie działać dobrze, to może nie ma potrzeby kupować, wiesz, to... Ludzie piszą na przykład, że Stadia nie przeżyje za długo, bo XYZ i Google ich zabije w końcu, nie? Ja rozumiem, skąd są te obawy. Z drugiej strony, ja widzę, że Stadia, wiesz, ona jest dopiero tylko i wyłącznie na Chromie i na Chromecastie. Wiesz, co chodzi? Na dwóch takich dość, powiedziałbym, niby dość popularnych usługach, no nie? Ale z drugiej strony, kurczę, ja mam wrażenie, kiedy dopiero w momencie, w którym Stadia będzie grywalna na iPadach i na tych telefonach, w sensie na iPhonie, wtedy będzie, wiesz, jak będzie na wszystkich Androidach, to wtedy to będzie miało większą moc i myślę, że wtedy będzie widać cały ten potencjał, nie?
No i ciekawy jestem jakby tej integracji, którą pokazali jakby na chyba pierwszej...
Z YouTube'em i z całą resztą.
Właśnie, że na YouTubie możesz, wiesz, oglądasz sobie, jak ktoś streamuje jakąś grę i dosłownie guzikiem, który ma być już w obrębie tego playera czy pod nim, możesz po prostu uruchomić tą grę, nie? Jakby to jest ciekawe, to jest bardzo takie łączące i łatwe w użyciu. Dla osoby, która jakby powiedzmy, wiesz, no ma to tego Chroma, nie? Ogląda sobie YouTube'a i patrzy, o, mogę sobie w to zagrać, nie? I to by było naprawdę bardzo fajne. Pytanie, jak to będzie działać, no bo wiesz, to musisz mieć konto na Stadii, na pewno mieć tą grę, wiesz, jak klikniesz, to może się okazać, że na kompie póki co nie da się jej kupić. No myślę, że bardzo dużo jeszcze integracji przed nimi. Jakby gdyby naprawdę chcieli, to mogą to jeszcze bardzo, bardzo rozwinąć i no, nie, no ja naprawdę jestem ciekawy dalszego rozwoju tej platformy. Na początku byłem zajarany, szczególnie tym, wiesz, marketingowymi słowami, że no jest dużo, super w ogóle i na przykład pierwsze info od recenzentów, jakby zanim Stadia się uruchomiła, było takie, że no hej, to działa dużo lepiej niż się spodziewałem, wiesz, i trochę tak jak ty mówisz. Później się okazało, że to trafiło do ludzi i ludzie tak już, no może nie do końca, nie? Ty mówisz, że jest spoko, myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, jaki masz internet, gdzie są serwery i jak daleko od ciebie, bo może się okazać, że wiesz, dla osób, gdzie serwery są daleko, no to jest po prostu niegrywalne. Może tak być, no i no nie ma na to żadnej reguły, no niestety. I infrastruktura internetowa na razie jest taka wątpliwa. Może jak wejdzie, wiesz, oficjalnie 5G i wiesz, większość użytkowników będzie miało dostęp do A, 5G, B, światłowodów w domach, no to może się okazać, że wiesz, że to naprawdę ma sens, ale póki co, no to jeszcze jest tak, wiesz, na granicy. Więc jestem ciekawy rozwoju. Mam nadzieję, że tego nie ubiją, nie? Bo jakby szkoda, żeby ten trend w ogóle i ten... No bo to jest kwestia
bardzo,
dostępności,
bardzo,
nie?
Bardzo, bardzo, bardzo chcę grać w te gry.
No.
Na telefonie. Mhm. I bardzo mi się to podoba. I naprawdę powiem ci, że jak grałem w to, to czułem, jakby to była przyszłość. Nie wiem, czy to jest... Pamiętasz, było coś takiego, co my kiedyś używaliśmy, bo Jezus Maria, to jest przyszłość, nie?
No, ja myślę, że ten Nvidia Now było, GeForce Now, tak?
Tak.
Że to był pierwszy raz, że ja na przykład uruchomiłem, w ogóle to też w wersji beta jakoś tam trzeba
było
czekać.
Ja to dalej korzystam, dalej z tego na tym gram. No. Ale wiesz, co chodzi, że jak słuchawki, AirPods na przykład, nie? Mhm. Wiesz, kupiliśmy. Jezu, to jest przyszłość. W sensie, wiesz, no czujesz
no tak,
to,
tak,
nie?
Tak, jasne, jasne.
iPhone'y bez przycisku, po prostu, wiesz, tak... Jezu, to jest przyszłość, nie? No. I teraz Stadia i uruchomienie gier w 3 sekundy. Jezu, to jest przyszłość.
Okej. Okay. Znaczy, trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę i będzie lepsze niż nam się wydaje. I wiesz, jeżeli da się grać za darmo, pod warunkiem, że masz daną grę, tylko i tak musisz ją kupić jakby w obrębie Stadii, nie? Więc tak czy inaczej jakby musisz zapłacić. No ale wiesz, wyobrażam sobie, że może być tak, że na ten przysłowiowy czarny piątek będą jakieś zniżki na gry w ramach Stadii i później, wiesz, to cię wciągnie
coś takiego,
w platformę.
Że na przykład, teraz będzie takie wróżenie sposób, nie? Ale wyobraź sobie na przykład, że przypuśćmy, odzywa się do nas, dobra, będę jakby polecę na grubo, nie? Wyobraź sobie, że na przykład dostajemy propozycję, że możemy dostać Cyberpunka, no nie? W sensie grę. Mhm. I jakby, że możemy ją dostać właśnie na Stadię. I to wygląda tak, że po prostu dostajemy kod, dopisujemy go sobie na konto, tak? I dostajemy, jakby Stadia zostaje przypisana do naszego konta. No i wiadomo, dostajesz to jakby przed premierą parę dni. Mhm. I teraz wyobraź sobie po prostu, że to działa w taki sposób. No słuchajcie, dobra, to jakby to w tego dnia udostępnimy wszystkim grę, no nie? I jedyne, co musisz zrobić, to jest po prostu klikać przycisk i już grasz, no nie? Wiesz,
no
co
tak,
chodzi?
Nie musisz pobierać.
To jest crazy. Tak. To jest crazy. Na zasadzie, słuchajcie, mamy dla was grę do recenzji, proszę. Mhm. Klikacie w link, no nie? I grasz. No. Jakby...
To, nie, no
ja
to wizja
ja wiem,
jest
ile
absolutnie...
Ja problemów może to tutaj tak być. Ja wiem, ale Jezus, jaki to jest po prostu...
No ma to potencjał, absolutnie zgadzam się i bo są tacy, którzy mówią, że to nigdy się nie przyjmie. Że jakby granie w chmurze nigdy nie będzie czymś dużym. nie? Bo po prostu infrastruktura, bo opóźnienia, bo coś tam, nie? Ja uważam, że to będzie. Oczywiście, że będzie. I internet cały czas jakby te rurki swoje rozszerza i w końcu dojdziemy do takiego momentu, w którym przesyłanie, wiesz, 4K razem z komunikacją kontroler i serwer będzie bez żadnych opóźnień i to będzie świetnie działać, nie? Bo tak naprawdę, wiesz, to nie jest tak, że dzisiejsze gry, jak ja gram na PS4 w Apexa, to wcale nie jest tak, że ja nie mam żadnych lagów, nie? Też mam lagi. To nie ma znaczenia, jakby jak dużo danych trzeba wysłać. Oczywiście im więcej, tym trudniej, nie? Ale no, też się zdarza taki moment, że coś między serwerem a tą moją konsolą przez mój własny router i inne, wiesz, mnóstwo innych serwerów, przez które ten sygnał przechodzi, no gdzieś coś się wydarzy. No i jest lag i mnie zabiją przez to, że miałem laga i ja mówię, okej, miałem laga, trudno, nie? I w Stadii może być czasem podobnie. No jeżeli to już dzisiaj działa, super. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Także bardzo spoko.
Ja mam jeszcze, Wojtek, chyba jeden temat, który chciałem poruszyć.
Dobrze, ja też mam jeden, ale nie wiem, czy już zdążę. Najwyżej pogadamy o tym w następnym.
Albo w After Darku.
A może?
Wojtek, ja mam taki krótki temat o aplikacji Kokon, bo chciałem o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest istotne i fajne i ciekawe i to jest rzecz, która mnie bardzo interesuje.
Dobrze, możemy, chociaż z tym istotne i ciekawe, to ja mam jeszcze, nie wiem.
O, widzisz, dlatego rozmawiamy. To
no
są
dobrze,
rzeczy,
dobrze, dobrze.
Nie, ale aplikacja Kogon to jest aplikacja od osób, które wyszły z Facebooka, pracowały kiedyś w Facebooku, stworzyły aplikację, którą, jak opisują sami, dedicated space for the most important people in your life. Czyli osobne miejsce dla najważniejszych osób w twoim życiu, tak naprawdę dla twojej rodziny. I to jest aplikacja, która jest takim jakby kokonem, w której zbierasz osoby właśnie najważniejsze, tworzycie taką własną swoją grupkę i macie prywatne, własne swoje miejsce. Coś w stronę takiego własnego czatu na WhatsAppie, gdzie właśnie są zdjęcia, wszystkie rozmowy i tak dalej, to wszystko. I kokon jest właściwie takim miejscem, taką grupą, nie? Ja uważam, że to jest o tyle ciekawe, że już były właściwie takie projekty, tak jak o tym mówiliśmy, PEF chociażby, czy Pitch kiedyś. Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że Pitch jest siecią społecznościową, którą założył ten koleś od Vine'a i od Byte'a. Taka ciekawostka.
Tak, bo ja pamiętam, że on tweetował o tym, pokazywał jakieś statystyki jakiś czas temu, że miał bardzo duży wzrost, później to spadło i właściwie...
Nadal korzysta dużo osób z Pitcha.
Tak, że ten Pitch żyje jeszcze jakimś cudem, ale po prostu ma stałą, prawie że stałą liczbę użytkowników, która w czasie się właściwie nie zmienia i oni tam po prostu sobie coś robią, nie? Jakby to jest bardzo ciekawe, że to spadło do takiej minimalnej user base, która jest bardzo... No ewidentnie musi im się coś podobać w tym Pitchu, nie? Jakby nadal z niego korzystają. No bardzo ciekawe. No ale o Kokonie.
No więc Kokon jest aplikacją, która właśnie pozwala ci na założenie takiej własnej małej grupki, grupki społecznościowej. I teraz ja uważam, że to jest przyszłość, powiedzmy, że dlatego, że już teraz takie grupy społecznościowe się tworzą. Takie małe, zamknięte. Na komunikatorach.
Albo komunikatory, albo grupy na Facebooku.
Tak. Taki ja duży wiem, że ktoś powiedział, tam, po wiesz. Co robić kolejną aplikację, skoro właśnie są komunikatory, grupa na WhatsAppie, jest grupa na Facebooku, na Telegramie, cokolwiek. I teraz ja już powiem dlaczego. Bo to jest pomyślane właśnie w taki sposób, żeby być małą, zamkniętą grupą i siecią społecznościową. Mhm. I tam są feature'y, których na próżno szukać, czy na WhatsAppie, czy na Telegramie, czy nawet na Facebooku, bo po prostu są to feature'y, które działają i będą działać tylko i wyłącznie przy założeniu, że masz małą, niewielką, zaufaną grupę osób i wtedy ta aplikacja zaczyna mocno jakby rozkwitać. Problemów w tym momencie jest sporo z Kokonem. Dlatego nie zainstalowałem go, w sensie nie mam tam nikogo w tym momencie na Kokonie, chociażby dlatego, że nie ma wersji na Androida, a cała moja rodzina jest na Androidzie. No tak. Nadal nie powiedzieli nic na temat ewentualnej ceny, bo oni chcą to sprzedawać, nie chcą robić tego jako darmowe i reklamy, ani coś takiego, tylko będzie po prostu subskrypcja. I jeszcze nie wiadomo, jak ona będzie działała, więc to też jest jakby takie, wiesz, że to za mało na razie wiadomo. sama aplikacja jest bardzo ładna, bo ja założyłem swój własny kogon, którym jestem sam. Jest bardzo ładna, bardzo szybka, ma bardzo fajne feature'y, ma coś, co się nazywa status. To jest tam, jak wejdziesz sobie na screenshotach, to na dole to jest coś takiego właśnie jak status. I ten status działa w taki sposób, że oczywiście nie trzeba udostępniać wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast status działa w taki sposób, że pokazuje ci każdą osobą w swoim kokonie, pokazuje ci każdą osobą, czy jest online, pokazuje ci, gdzie ona jest na mapie. Ja na przykład dodałem sobie lokalizację praca i dom i w tym momencie widzę, że jestem w domu. Jestem w domu od 3 godzin. Mam 100% baterii, jest godzina u mnie taka, pogoda taka i tyle kroków zrobiłem. I widzę to po prostu na w tym statusie. Mhm. Jak każda osoba kolejna przyjdzie, to będzie po prostu, będzie tutaj informacja na temat tej osoby, no nie? Jak będę w pracy, to będzie napisane, że jestem w pracy. I najfajniejsze jest to, że są tutaj takie akcje, typu, jeśli wszystkie osoby będące w tym kokonie spotkają się razem, będą w jednym miejscu, to na kokonie pojawi się informacja everyone was together, no nie? Mhm. Jeśli wszyscy będą w pracy, to pojawi się informacja everyone is at work. I tak dalej. Masz własną skrytkę na zdjęcia, masz opcję dodawania lokacji, tekstu, moodów, tak dalej. Jak chcesz z kimś poczatować tylko prywatnie, jest taka opcja. Jak chcesz komuś wysłać informację, że o nim myślisz, ale nie chcesz, żeby to była notyfikacja jako powiadomienie, po prostu możesz mu wysłać taką powiadomienie, które będzie ciche. Wiesz, co chodzi. Mhm. Jest dużo bardzo fajnych opcji. Kiedyś była taka aplikacja Couple. Ja z niej korzystałem z Magdą przez jakiś czas, no ale potem problemów było takie, że wiesz, nie zostało aktualizowane, nic już z tym przestali z tym wszystko robić, tak naprawdę to umarło, no nie? Potem ja zacząłem się interesować rzeczywiście prywatnością i bezpieczeństwem i się okazało, że jakby oni z tym nic nie robią. Ja też zadałem Gokona, wysłałem takie pytanie, no wiesz, no co z tymi danymi, w sensie, no bo jakby fajnie, że to jest skrytka tak dalej, ale skoro tam mam być z całą moją rodziną i to ma być takie, wiesz, prywatne nasze miejsce, to mogło bardzo fajnie, gdyby faktycznie było prywatnym, nie? Więc ja nie tyle polecam, żeby teraz biec i to instalować całej swojej rodzinie i wszystkim, szczególnie, że jakby, no mówię, sporo z tych feature'ów jest fajnych, unikalnych, ale wiem, że dużo osób sobie po prostu teraz radzi. No, ja na przykład minus w tym momencie kokona jest taki, że nie możesz mieć więcej niż jednego kokona, więc jak na przykład w moim wypadku załóżmy, że miałyby dwie rodziny, moja i Magdy, no to jest niewykonalne, w sensie nie możemy mieć dwóch kokonów, nie? A na WhatsAppie mamy dwie grupy po prostu i to tak po prostu sobie działa. Więc ja po prostu uważam, że warto zwrócić na to uwagę, wesprzeć może, trzymać kciuki, sprawdzać, bo myślę, że to jest przyszłość trochę sieci społecznościowych.
Ja się częściowo tylko zgadzam. Znaczy,
no ładnie.
Nie, ale wiesz co, bo ja mam po prostu takie poczucie, że nawet najbliższa rodzina jakby no nie wiem, czy jakby każdy z członków rodziny chciałby dzielić się takimi informacjami z resztą członków rodziny.
Nie, nie nawet wszystkimi rzeczami, bo teraz wiem, nie wszystkimi rzeczami trzeba się jakby dzielić,
no.
Ale ja myślę, że ty nie jesteś w targecie. Nie dlatego, że Wojtek nie masz rodziny, tylko chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że u ciebie jest trochę prościej, powiedzmy, dlatego, że masz mamę w tym samym miejscu, gdzie ty mieszkasz tak naprawdę. Dziadków też.
No raczej tak.
Więc jakby twoja rodzina jest fizycznie bardzo blisko siebie, to nie? I jakby to jest dużo łatwiej. A w kontekście, kiedy ja na przykład mamy... moja rodzina jest jakby w wielu miejscach na świecie w tym momencie. Jakbym pomyślał sobie, gdzie jest rodzina Magdy, to ona ma znowu taki sam problem. I oni ze sobą rozmawiają często, nie? I to jest jakiś, wiesz, możliwość tego, żeby zobaczyć, na przykład, tam jest taki feature na przykład, że jak lecisz samolotem, to możesz jakby dodać samolot i wiesz, mogą ci na przykład rodzice zobaczyć, kiedy ty będziesz, bo jesteś w samolocie. No, nie wiesz, co chodzi.
No wiesz, w teorii można dokładnie to samo, znaczy bardziej pewnie skomplikowane to jest, ale jeżeli wiesz, wpiszesz numer lotu, a to możesz równie dobrze wpisać, nie wiem, bezpośrednio linka do śledzenia na Flight Radar, na komunikator,
ja rozumiem,
i po prostu
tak,
ktoś klika i wiesz.
WhatsAppa,
już,
nie? Po prostu mówię, że...
No. Nie, no po prostu, bo wiesz, na przykład najbardziej mnie chyba odrzuca jakby dzielenie się lokalizacją i to dość dokładną, bo ja zainstalowałem kokon, nie? I zobaczyłem, na ile on jest dokładny w szukaniu lokalizacji, no to jest bardzo dokładny. On pokazuje wręcz co do bloku i pokazuje numer, adres dokładny, w którym w tej chwili jesteś, nie? I to jest takie, wiesz, no, czy na pewno, a jak będę chciał zrobić komuś niespodziankę i pojadę, wracając do domu, pojadę jeszcze do sklepu i ten ktoś wejdzie sobie na kokon i zobaczy, że ja jestem w sklepie, a miałem nie być w sklepie i wiesz, i się nagle robi, ta niespodzianka przestaje mieć sens, bo przecież miałeś być od razu w domu, nie? Więc są takie sytuacje, w których no może niekoniecznie byś chciał, żeby cała rodzina wiedziała, w którym bardzo konkretnie miejscu w tej chwili jesteś. A nie ma tam możliwości na przykład, no to pokazuj tylko miasto, nie? Mhm. Tylko faktycznie jest bardzo, prawie że pinpoint, gdzie jesteś, nie? Więc to jest dla mnie trochę takie przeginka. I z tego co widzę, jakby w aplikacji nie za bardzo masz możliwość ustawienia tego właśnie, wiesz, czy chcesz się tym dzielić, czy nie. Po prostu dajesz dostęp do swojej lokalizacji aplikacji i ona po prostu tą informację cały czas trzyma w twoim profilu, że teraz jesteś tu, teraz jesteś tam, nie? Więc jakby to dla mnie jest takie dziwne, no bo tak samo z Find My Friends, nie? Czy tam Find My teraz. Można tam dodać sobie znajomych i właściwie kogokolwiek i jeżeli chcesz, to możesz udostępniać mu lokalizację siebie, tak żeby w każdej chwili mógł sprawdzić, gdzie jesteś, nie? No to ja tam nie mam nikogo i ja też nikomu nie udostępniam swojej lokalizacji i nigdy tego nie zrobiłem, bo po prostu uważam, że to jest już jakby niepotrzebne, to jest to bez przesady. Więc to jest kwestia oczywiście różnego podejścia, ale jakoś tak, nie wiem, akurat ten aspekt ja aplikacji mi tak średnio się...
W sensie, rozumiem, no rozumiem. Ja mam jedną osobę w Find My i że tak powiem, jedną osobę obserwuję, jedna osoba mnie obserwuje, to jest wszystko. Bo faktycznie to jest trochę creepy, żeby nagle wszystkich lokalizacją, nie? Ale no to wiesz, to jest jeden aspekt tylko, nie?
No tak, nie, to rozumiem, oczywiście, wiesz, no zakładam, że rodzice na przykład chcieliby wiedzieć, gdzie jest ich dziecko, nie? Więc jakby, no to jest bardzo dużo różnych use case'ów, które można wykorzystać no, na różne sposoby. Wydaje mi się, że brakuje w tym projekcie jeszcze kwestii właśnie decyzji, kto co ma widzieć. Nie, że to jest takie...
Nie, to takich decyzji myślę, że tam nie będzie. Na zasadzie, bo to jest, jakby...
wiesz, albo wszystko, albo nic, nie?
Trochę tak. W sensie no. Ja myślę, że będzie jakby w stronę tego, że nie pokazuj, ale nie pokazuj wszystkim. Nie będzie takiej granularności. Ej, to jest moja dziewczyna na przykład, to na niech widzi moją lokalizację, a to nie jest moja dziewczyna, niech nie widzi moją lokalizację. Myślę, że tego nie będzie, no nie?
No to moim zdaniem powinno i może mogą na tym stracić. Moje przewidywanie jest takie, że pewnie będzie miało iluś tam użytkowników, ale nigdy nie będzie dużą siecią społecznościową, nie? W sensie nie wiem, no nie chcę mówić liczbami, ale podejrzewam, że raczej jest tak dużo różnych innych miejsc, które robią bardzo podobne rzeczy, że kokon albo nie przetrwa, albo przetrwa tak jak Peach właśnie, że będzie jakaś tam grupa użytkowników, którzy stwierdzą super, ekstra. Dla mojej rodziny to się sprawdza, więc będziemy korzystać.
W ogóle Peach był fajną siecią społecznościową.
Ja nie używałem akurat Peacha nigdy, ale Path miałem zainstalowane faktycznie i nie korzystałem, nie? Jakby.
No, ale to wtedy było też inaczej, że wszyscy byliśmy bardzo mocno w stronę Facebooka cały czas, no nie?
To prawda, oczywiście, że tak.
Ale mi na przykład podobała się jedna i druga sieć społecznościowa. Żałuję, że tak powiem, nie przekroczyły tej masy krytycznej, żeby to było coś bardziej, no nie?
Wiesz, tak naprawdę akurat przy tego typu aplikacjach masą krytyczną jest tylko namówienie twoich najbliższych, nie? I to jest ciekawy aspekt, że jakby to zupełnie zmienia, wiesz, w ogóle to jest ciekawe, bo oni mają właśnie być z siecią społecznościową subskrypcyjną, nie? Więc im więcej osób chce korzystać, tym więcej jakby kasy oni dostaną. Ale jeżeli będzie tych ludzi mało, to tak naprawdę, wiesz, przy odpowiednich umowach chociażby z dostawcą serwerów, nie, to może się okazać, że ich biznes i tak wystarczająco będzie duży, jeżeli, wiesz, będzie tam użytkowników, nie wiem, parę tysięcy, nie? To może się okazać, że dla nich to będzie wystarczająco, bo za serwery nie będą dużo płacić, wiesz, jakby nie ma problemu, aplikacje napisali, pewnie ponieśli jakieś tam koszty, może znajdą sobie jakiegoś inwestora, no tylko pytanie, co dalej, ale zawsze uważam, że pobieranie kasy od użytkownika, no jakby w dzisiejszych czasach jest lepsze niż opieranie swojego biznesu na reklamach, bo tego już jest troszkę w internecie za dużo.
Mhm. Nie, no się zdecydowanie, Wojtek, się zgadzam. Po prostu uważam, że powinniśmy trzymać za nie kciuki, może to się powiedzie, bo to jest ciekawy tak, model, no jasne. I to może być coś naprawdę, wiesz, sensownego.
No tak, tylko szanse, że im się powiedzie, jakby urosną, jeżeli wprowadzą jeszcze trochę modyfikacji, o których mówiłem wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, nie? Tak.
No bo ludzie mogą mieć takie, że może nie do końca. Nie? A to już wystarczy, żeby po prostu zrezygnować z korzystania, a to jest dla nich, wiesz, killer, nie? Mhm.
Super. Czy Wojtek, chcemy robić tematy, czy chcemy przejść do After Darka?
Nie, no przejdźmy do After Darka. No ja już myślę, że nasi słuchacze mają nas dość w tym wieczorze.
Więc w After Darku będziemy rozmawiać na temat ostatniego challenge'u i mamy kolejnych parę tematów.
Tak.
Więc zapraszamy serdecznie do After Darka, gdzie będziemy trochę rzeczy kontynuować, trochę rzeczy rozszerzać. I za 2 tygodnie After Dark będzie, jakby dorzucimy próbkę dla osób, które są niezdecydowane, za 2 albo za 3, nie wiem, bo to też zależy też trochę od tego, jak to będzie wyglądało. Także
może na święta rzucimy.
No, taki prezent może.
Może.
Dziękuję ci, Wojtku, bardzo.
Dziękuję.
Słyszymy się już za tydzień.
Tak jest.
I pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam i ja. Trzymajcie się.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.